Witam Państwa, Lech Pilarski. Czystość środowiska na morzu to równie ważna sprawa, co i na lądzie. Politechnika Białostocka zaangażowała się w działania ekologiczne na statkach. Współpracuje z gdańską stocznią Marine Project. Na czym polega ta współpraca? O tym rozmawiam z profesorem Dariuszem Butrymowiczem z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej oraz Tadeuszem Zielińskim ze stoczni Marine Project. Witam panów.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
To można, jakby można prosić o zarysowanie całego tematu i problemu.
Przedmiotem tego projektu jest opracowanie nowej, innowacyjnej konstrukcji kompaktowych skruberów do oczyszczania gazów spalinowych. No i tu trzeba by było powiedzieć trochę o szerszym kontekście, bo faktycznie z przemysłem stoczniowym, a w tym i ze stocznią Marine Project Politechnika Białostocka współpracuje od wielu lat. Wcześniej żeśmy zrealizowali z sukcesem projekt dotyczący rozwiązania węzła wydechu dla małych i średnich jednostek pływających. I co trzeba powiedzieć, rozwijamy w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Białostockiej nie tylko innowacyjne podejście do kompaktowych urządzeń i wysokoefektywnych urządzeń oczyszczających gazy spalinowe, ale również opracowaliśmy innowacyjną technologię wykorzystania ciepła odpadowego generowanego przez silniki, w tym i wypuszczanego w gazach spalinowych, do wytwarzania chłodu. A więc mamy właściwie możliwość współpracy z przemysłem stoczniowym w bardzo szerokim zakresie zagadnień, które są oczywiście przydatne również z punktu widzenia ochrony środowiska.
Teraz pytanie do pana Tadeusza Zielińskiego, bo to z jednej strony sprawa związana z ocieplaniem klimatu, ale z drugiej strony to wprowadzane w życie przepisy, które zobowiązują właścicieli statków, użytkowników statków do tego, aby no właśnie oczyszczać spaliny, nie produkować zbyt dużo ciepła, czyli mniej wpływać na środowisko.
To w 2008 roku 189 państw, wówczas chyba reszta państw dołączyła również, podpisano konwencję IMO International Maritime Organization, która mówi o redukcji przede wszystkim siarki w powietrzu, w spalinach i w powietrzu tym samym wytwarzanym przez statki. Był taki okres, takie moratorium 10-letnie, które zakończyło się właśnie 1 stycznia 2020 roku i ono mówiło, że już wtedy, na zeszłym roku, na początku stycznia, należy zredukować emisję siarki, tlenków siarki w spalinach silników diesla w statkach do takiego poziomu wyznaczonego właśnie przez tą konwencję, gdzie nazywa ratio emission, do poziomu poniżej 4,3. To jest taki bezmianowy wskaźnik. Dla niewtajemniczonych on odpowiada wartości, zawartości siarki w spalinach dla paliwa, które pobieramy po prostu z dystrybutora. Ono ma poniżej 0,1% siarki, a statki, które w tym czasie, które pływają po morzach świata, jest ich około 90 kilka tysięcy, w większości używają paliwo o zawartości siarki od 2,5 do powiedzmy 1,5%. No i celem tej konwencji było albo wymiana czy silników, czy oczyszczanie do poziomu 0,1% siarki. Określonych oczywiście z biegiem czasu określonych rejonach. Takie rejony, jak właśnie, gdzie nasz kraj jest położony, na Bałtyku, od właśnie z tego 1 stycznia zeszłego roku obowiązuje poziom 0,1% tlenków siarki w paliwie dieslowskim. No i teraz wracając do naszego przedsięwzięcia, pomysł Politechnika rozwinięty w naszej małej stoczni, tutaj zmierza do tego, żeby stworzyć urządzenie, które oczyści spaliny wyrzucane przez silniki dieslowskie na statkach właśnie do takiego poziomu lub lepiej. Nie? Po pierwszych doświadczeniach widzimy, że udało nam się na bazie takiego silnika doświadczalnego o mocy do 250 kW takie założenia otrzymać. I pierwszy grant, z którym współpracowaliśmy z Politechniką, zakończył się sukcesem w styczniu 2020 roku i udało się takie urządzenie zbudować. No i teraz następny jakby rozwój tej współpracy zmierza ku temu, żeby zbudować urządzenie na tyle, na ile nas tutaj stać, jakie mamy możliwości wewnątrz firmy, około mocy 1 MW, z możliwością rozwinięcia dokumentacyjnego na dużo większe skrabery, tak to się nazywa. Myśmy nazwali to wspólnie z Politechniką Białostocką skraberem strumienicowym, wykorzystującym technologie strumienicowe, rozwijany właśnie przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej pod wodzą pana profesora Butrymowicza.
Oczyszczanie spalin z siarki i innych takich niepotrzebnych rzeczy to temat znany od wielu lat. Równie znana była polska metoda, która pozwalała odsiarczać spaliny w kominach elektrowni. Jak udało się to przenieść do statku?
Tą metodę, którą tutaj proponujemy, jest to metoda całkowicie odmienna, do tej pory niestosowana w technice i wynikająca też z wcześniejszych naszych prac badawczych dotyczących strumienic dwufazowych, żeśmy na Politechnice Białostockiej wcześniej realizowali prace dotyczące fizycznych aspektów działania takich strumienic i one polegają na wytworzeniu takiego zjawiska jak fala mieszająca w przepływach dwufazowych. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo trochę związane z uzyskiwaniem prędkości naddźwiękowych w przepływach dwufazowych. Tam się okazuje, uzyskujemy bardzo dobry kontakt pomiędzy gazami spalinowymi a cieczą czyszczącą i to dało nam pewne przypuszczenia, że możemy tą drogą uzyskać rozwiązanie wcześniej niedostępne w technice, czyli właściwie można powiedzieć ultrakompaktowe. Mamy w związku z tym sytuację taką, że dzięki zastosowaniu techniki strumienicowej urządzenia działają nawet efektywniej, a są przy tym w zasadzie można powiedzieć o rząd wielkości mniejsze. I dla akurat techniki stoczniowej jest to sprawa kluczowa, no bo na statku nie ma miejsca, czyli urządzenie, jeżeli może być w sensie konstrukcji statku niemalże bezinwazyjne, no jest to rzecz rzeczywiście niesłychanie atrakcyjna dla przemysłu stoczniowego i stąd zrodził się pierwszy projekt, który żeśmy, tak jak pan dyrektor powiedział, sukcesem zrealizowali, czyli urządzeń, które co do zasady musiały być kompaktowe, małe, czyli dla małych i średnich jednostek pływających. W moim przekonaniu jesteśmy pierwszym zespołem, który takie rozwiązania kompaktowe sukcesem opracował i w tej chwili jesteśmy w fazie wdrażania. Natomiast teraz przyszedł czas na to, żeby tą technologię wykorzystać dla jednostek dużych i bardzo dużych, tak? Tam, gdzie właśnie te też problemy związane z zastosowaniem urządzeń czyszczących stanowią problemy wynikające w dużej mierze z ich potężnych gabarytów, że trzeba część statku po prostu przebudowywać. W naszym rozwiązaniu zakładamy, że takiej potrzeby nie będzie.
Co to znaczy, że nie będzie?
Trzeba wziąć pod uwagę gabaryty takich urządzeń. To znaczy, to jest kilka metrów wysokości, 2-3 metry średnicy urządzenia pojedynczego. Natomiast jeżeli możemy zejść do gabarytów, które spowodują, że może to urządzenie w całości zmieścić się w dostępnym miejscu w maszynowni, to znaczy, że nie trzeba będzie dokonywać znaczących zmian konstrukcyjnych statków, zwłaszcza też i wpływających na jego stateczność, więc to jest jak gdyby przede wszystkim zasadnicza kwestia.
Maszynownia takiego wielkiego okrętu to jest no, rzecz trudno wyobrażalna dla przeciętnego zjadacza chleba, to raczej nie powinno być tam problemu z wciśnięciem kolejnego urządzenia.
Jest problem bardzo duży na statkach trochę mniejszych, nie? Statkach, które również są swego rodzaju trampami, czyli przemierzają oceany, a nie są mastodontami. Ich jest najwięcej, można powiedzieć. I wtedy urządzenie o wielkości takiego standardowego skrubera, o wielkości tam o wysokości 10-11 metrów i średnicy kilku metrów, to jest ten główny taki kocioł, w którym odbywa się to oczyszczanie siarki, musi być umieszczony dość wysoko tam, gdzie jest już wylot spalin silnika dieslowskiego. Powoduje to duże, tak jak pan profesor wspomniał, duże problemy z ostatecznością przede wszystkim, już nie mówię o miejscu nawet. Natomiast to nasze urządzenie pozwoli na przede wszystkim na zmniejszenie ciężaru i gabarytu projektów i ewentualne rozmieszczenie go we wszystkich możliwych wolnych przestrzeniach. Dlatego staramy się robić to również modułowo, że to nie musi być jedno urządzenie, a może być kilka mniejszych rozmieszczonych gdzieś w pobliżu wylotów spalin silnika i ono nie musi być umieszczane bardzo wysoko, po prostu co pozwoli na znaczne zmniejszenie i gabarytów, ale przede wszystkim środka ciężkości tego urządzenia, które ma wpływ na ostateczność. A z kolei w dużych siłowniach, gdyby zastosować takie urządzenia, to miejsce, które się przeznacza na to, ono może być przeznaczone na inne aspekty jeszcze związane z oczyszczaniem spalin, jak usuwanie tlenków azotu na przykład.
Także dodatkowa rzecz.
Ale która również jest przedmiotem różnych konwencji na oczyszczanie, tak jak i w samochodach po prostu musimy oczyszczać również powietrze, oczyszczać spaliny również z azotku. To akurat to nasze urządzenie w tej chwili dotyczy głównie oczyszczania z tlenków siarki, SOX-ów tak zwanych.
I tutaj dochodzi również sprawa związana z ciepłem, panie profesorze.
Tak, dlatego że właśnie dzięki temu, że opracowaliśmy już wcześniej w mniejszej skali technologię wykorzystania, zresztą bardzo ciekawą technologię wykorzystania ciepła odpadowego, bo takie urządzenia napędzane ciepłem, a nie energią elektryczną, czyli wytwarzanie chłodu z ciepła, to jest wynalazek XIX-wieczny. Stosowane po dzień dzisiejszy i to są wszelkiego rodzaju urządzenia chłodnicze absorpcyjne. One są znane w warunkach krajowych, w zasadzie niestosowane albo stosowane bardzo rzadko, bardzo okazjonalnie i w zastosowaniach morskich nie nadające się zupełnie, przede wszystkim z uwagi na gabaryty, na własności eksploatacyjne tych urządzeń. Czyli w zasadzie możliwości czy szanse do tego, żeby można było w efektywny sposób wykorzystywać, oczyszczać spaliny, ale też i wykorzystywać ciepło wynoszone z tymi spalinami na zewnątrz, no w zasadzie nie było, co zwłaszcza dla statku jest poważnym problemem, dlatego że jeżeli chcemy napędzać urządzenia chłodnicze mocą elektryczną, no to jest dla statku wyzwanie, prawda? Dlatego, że zawsze mamy chroniczny brak mocy elektrycznej na takich jednostkach. Natomiast opracowaliśmy wcześniej i uważam, że jest nasz zespół liderem w skali międzynarodowej, rozwiązanie z wykorzystaniem techniki naddźwiękowej. To znaczy stosujemy jako taką maszynę stosowaną w środku urządzenia chłodniczego, która je de facto napędza, strumienicę naddźwiękową, czyli wytwarzamy za pomocą ciepła odpadowego przepływ naddźwiękowy czynnika i on działa jako sprężarka, czyli sprężamy za pomocą fali uderzeniowej. Może to trochę z pozoru wydawać się jako
takie wkładanie samolotu odrzutowego.
Ale proszę wziąć pod uwagę, że nie odważylibyśmy się współpracować ze stocznią przy okazji wdrożenia tego urządzenia, gdybyśmy bazowali tylko na pewnych rozważaniach teoretycznych czy pewnych pomysłach laboratoryjnych. Dla nas podstawą do tego, żebyśmy taką efektywną współpracę podjęli i w tej chwili jesteśmy w trakcie wdrażania, jest wcześniej zrealizowany projekt z przemysłem, z dużym koncernem energetycznym, który również miał problem z ciepłem sieciowym, czyli jak wykorzystywać duże zasoby ciepła do produkcji chłodu z minimalnym albo prawie że bez konieczności użytkowania mocy elektrycznej.
To, o czym pan na razie mówił, brzmi jak próba włożenia samolotu odrzutowego do okrętu.
Tak jest, dokładnie. Tak to wygląda, więc po raz pierwszy w skali technicznej 100 kW takie urządzenie żeśmy zrealizowali. Spełniliśmy wszystkie warunki gwarancyjne wymagane przez partnerów przemysłowych i w tej chwili staramy się taką technologię wdrożyć. To trochę tak wygląda, po angielsku to jest Jet Ejection Refrigeration System, czyli taki system odrzutowy, można by było powiedzieć. Rzeczywiście wykorzystujemy niezwykłe własności przepływów naddźwiękowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zupełnie minimalnym nakładem mocy elektrycznej tylko na potrzeby urządzeń dodatkowych produkować chłód. I takie rozwiązanie zostało przez nas już właśnie we współpracy ze stocznią Marine Projects przetestowane w warunkach morskich. W związku z tym mamy w tej chwili technologię takiego kompaktowego węzła wydechu. Co więcej, również opracowaliśmy technologię obróbki powietrza trochę inaczej niż to się dzieje w klasycznych centralach klimatyzacyjnych, też wykorzystując ciepło odpadowe. No i w ten sposób mamy taki też unikalny system klimatyzacji przy okazji na jednostkach pływających, w którym nigdy nie wystąpią problemy, które zawsze spotykamy przy układach klimatyzacji, że gdzieś tam odkładają się zanieczyszczenia biologiczne i w związku z tym nieprzyjemny jest zapach, nie są spełnione też wysokie wymagania czy standardy sanitarne. Mamy również i na to przy okazji wypracowaną receptę, czyli działamy tutaj kompleksowo.
Pytanie do pana Tadeusza Zielińskiego. Czy to już działa na jakimś urządzeniu pływającym?
No myśmy zbudowali pod ten projekt poprzedni właśnie NCBR-u taką specjalną jednostkę testową, która no, jest porusza się po wodzie. No, tam nie było jakby założenia, że to jest jednostka, która tam gdzieś po morzach będzie musiała krążyć, tylko po prostu to jest takie laboratorium, no istnieje, to jest takie laboratorium pływające, które pobiera wodę zza burty i tą wodę wykorzystujemy w tych technologiach strumienicowych, o których pan profesor tutaj mówił i to jest jakby gotowe do zastosowania. Natomiast ten sposób klimatyzacji, o których pan profesor mówił przed chwilą, takiej ulepszonej z brakiem tych mankamentów, takiej klimatyzacji, z którą się na co dzień spotykamy, kiedy używamy urządzeń sprężarkowych, to jesteśmy w trakcie jakby wykonywania tego właśnie na jednostkę pływającej. Mamy zamiar skończyć to w czerwcu tego roku. To się niestety przedłużało przez pandemię, ale jesteśmy na dobrej drodze wspólnie do skończenia tego. W fazie prób ostatecznych ten agregat chłodniczy jest w tej chwili testowany na Politechnice Białostockiej, a my umieszczamy pozostałe elementy na takiej jednostce doświadczalnej, której jesteśmy właścicielem jako stocznia. To jest taki jacht, to Explorer, można tak to powiedzieć, i tam będzie ta klimatyzacja nowego typu zastosowana. Ona jest w budowie w tej chwili.
Przy tej okazji może pan krótko powie nam co nieco o stoczni Marine Project.
Jest to stocznia, firma, która powstała w 1989 roku, założona po tych wielkich zmianach, które powstały w Polsce w tamtym czasie. Wszyscy pochodzimy, ci założyciele, wśród nich ja, to była grupa przyjaciół, jednocześnie pracowników Stoczni Gdańskiej, wtedy jeszcze pod nazwą imieniem Lenina, w tej chwili Stocznia Gdańska. Nasz wydział został, Wydział Budowy Kadłub został zamknięty w 1989 roku z tytułu ograniczania produkcji wtedy, a jednocześnie jakby w planach zabudowy miasta był rozwój Nowego Gdańska w tym miejscu. No i myśmy w tym właśnie 89 roku założyli firmę, która po wolnym rozwoju takim i przyspieszeniu gdzieś w 2005-2007 roku, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, przeniosła się tutaj głównie na teren przy moście wiszącym, jeśli państwo znacie mapę Gdańska mniej więcej. Ona się znajduje w tej chwili w porcie tak zwanym wschodnim. Port Gdański został podzielony przez budowę mostów tutaj na jakieś dwie części na port wschodni. Z wyjściem w morze w Górkach Zachodnich zajmujemy się produkcją gotowych statków, kadłubów mocno wyposażonych głównie na rynek norweski, budową wielkich bloków dla stoczni niemieckich, głównie dla stoczni Meyerwerk, która buduje wielkie kruizery, które krążą po morzach, głównie na rynek amerykański. Oprócz tego małych holowników, jak również jachtów. Te jachty wzięły się stąd, że to miejsce, w którym się znajdujemy w tej chwili, ono było stocznią imienia Konrada Korzeniowskiego. Po ogłoszeniu upadłości w 1989 roku myśmy to na przetargu wykupili, ten teren, i rozwijamy go do produkcji ciężkiej, ale nie zapominamy również o produkcji jachtowej. Stworzyliśmy firmę Konrad Shipyard S.A., która zajmuje się budową jachtów luksusowych. Sami również, znaczna część tych założycieli, jesteśmy żeglarzami od wielu lat
I grzechem byłoby nie robić jachtów. No i już na zakończenie pytanie do pana profesora. To nie jedyny temat, który jest dofinansowywany z funduszy badawczych. Ten ostatni również został dofinansowany. To kwota około 5 milionów złotych, ponad właściwie, po to, żeby dopracować konstrukcję, żeby można było zastosować to również na znacznie większych statkach niż dotychczas.
Tak, zgadza się. To jest kolejny projekt, który realizujemy ze stocznią, właśnie dedykowany do aplikacji tego rozwiązania dla dużych jednostek pływających. No, nie przystąpilibyśmy do tego projektu, gdybyśmy nie mieli wcześniej tej technologii dostatecznie sprawdzonej na jednostkach mniejszych. Natomiast jako Katedra Techniki Cieplnej posiadamy duże doświadczenie we współpracy z partnerami przemysłowymi. Tak jak wcześniej powiedziałem, współpracowaliśmy przy tworzeniu tej technologii też z jednym z koncernów energetycznych, ale również i w katedrze mamy doświadczenia w zakresie współpracy z przemysłem w obszarze na przykład rozwiązań kotłowych dla dużych kotłów energetycznych. Między innymi realizowaliśmy projekty z firmą Rafako. To jest największy w Europie producent kotłów energetycznych. Czy też został opracowany pierwszy w Polsce typo szereg dużych pomp ciepła dużych mocy gruntowych. W tej chwili opracowujemy dla jednej z firm z rejonu Polski północno-wschodniej typu szereg wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła z zastosowaniem propanu jako czynnika roboczego. Mamy też jako Katedra Techniki Cieplnej dobre doświadczenia we współpracy międzynarodowej. Między innymi żeśmy też zrealizowali 4 projekty we współpracy z jedną z firm innowacyjnych amerykańskich. W tym również w jednym z projektów uczestniczyła firma Intel.
Dziękuję. Można by długo o tych sprawach rozmawiać. Będziemy się przyglądali rozwojowi tych wszystkich prac, no bo ochrona klimatu powinna być każdemu na sercu bardzo miła i wszelkie działania, które wspierają tę ochronę klimatu, będziemy również wspierać medialnie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawiałem z profesorem Dariuszem Butrymowiczem z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Kłaniam się, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Oraz z Tadeuszem Zielińskim ze stoczni Marina Project z Gdańska.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.